Pararadio. Poznajemy nieznane. Jedyna taka audycja w grudziąckim radio internetowym i radio paranormalnym. Serdecznie zapraszam, Arek Paterek. Pararadio. Poznajemy nieznane. Arek Paterek z tej strony. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. No, witam po przerwie, podczas której to ogłosiłem, że program jest na czas nieokreślony zawieszony. No, był zawieszony, wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje zobowiązania, czy to zawodowe, czy to naukowe, a czasem i takie, czasu malutko. No, ja tego czasu miałem bardzo mało, aczkolwiek niedawno sprawiłem sobie mały prezent. Dzisiejsza audycja, o której też za chwilkę parę słów powiem jeszcze, jest audycją premierową pod tym względem, że po raz pierwszy nagrywam z domu, z mojego bardzo wygodnego fotela przy moim biurku. No i bardzo się z tego powodu cieszę, że mogę nagrywać nie ruszając się z domu, a w mojej sytuacji, kiedy to czasu nie mam zbyt wiele, no to jest naprawdę błogosławieństwo. Wracając do dzisiejszej audycji, no audycja, że tak powiem, comebackowa troszeczkę. Będziemy dzisiaj w tej audycji mówili, no właśnie, za chwilkę się dowiemy o czym, bo cały czas trzymałem was, drodzy słuchacze, w niepewności, o czym będzie ta audycja. Zdradziłem tylko, że moim gościem będzie osoba na pewno wam znana. Będzie to, mogę chyba powiedzieć, mój kolega po fachu, aczkolwiek kolega, który jest, powiedzmy, radiowym wyjadaczem i naprawdę daleko mi jeszcze do niego, jeżeli chodzi o staż w nagrywaniu. Chciałbym przywitać ciebie. No, witaj, Klodzie, bo naszym gościem jest dzisiaj Claude Monet z Teorii Chaosu. Witaj.
Witaj, Arku, ale wstęp zrobiłeś. No, uważam, że troszeczkę przesadzasz. Ja absolutnie czuję się amatorem. Nie jestem żadnym jakimś wyjadaczem i tak dalej. Po prostu, no, robię to, co mnie interesuje.
No, robisz to.
A ty prowadzisz, uważam, bardzo dobrze audycję w radiu, także no, nie wiem czemu uważasz, że jestem jakimś, no, można powiedzieć, wyjadaczem, jak to określiłem.
No, bo wydaje mi się, że troszeczkę dłużej nagrywasz niż ja, nie wypominając się oczywiście wieku, ale no, masz tych audycji zdecydowanie więcej na koncie niż mam ja. No i powiem ci szczerze, od razu muszę się przyznać, bo jakiś czas temu na Radiu Paranormalium, przy okazji jednej z twoich audycji, troszeczkę pojechałem, powiedziałem, że kurde, słuchajcie, chcę tej Teorii Chaosu posłuchać, no ale nie mogę, bo Claude mnie usypia, po prostu, no, zasypiam, jak on tam mówi i tak dalej, ale wiesz, co się okazało? Że ja po prostu źle do tego podchodzę, bo ja zacząłem słuchać twoich audycji wtedy, kiedy ty ich nagrywasz, czyli po nocach, a ja zazwyczaj po nocach, to wiesz, chodzę nie za bardzo dospany i odlatuję, a zrobiłem taki troszeczkę wybieg w sprytniejszy i zgrałem sobie twoje audycję na telefon i wiesz, jak jadę do pracy czy z pracy wracam, no to włączam Teorię Chaosu i teraz, no, słuchaj, nie chcę, żeby to zabrzmiało wazeliniarsko, ale dzień bez Teorii Chaosu to dla mnie dzień stracony, mimo że nie zawsze się z tym wszystkim, co tam mówisz, zgadzam, o czym będziemy później mówili, no ale no tak to wyszło.
Dzięki, że się podobają te audycje, ale myślę, że daleko mi jeszcze do... W Polsce nie ma się tak naprawdę do kogo porównywać za bardzo, bo nie ma takich audycji. Tak naprawdę w profesjonalnych, tak nazwijmy, mainstreamowych radiach czy telewizjach nie ma tego typu audycji, natomiast są oczywiście za granicą i tamte audycje, ja tak powiem, może, że się troszeczkę wzoruję na tych audycjach, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, chociażby taka audycja Coast to Coast, AM, bardzo znana, a także audycjach różnych teoretyków spiskowych, prawda, jak Alex Jones, ale także i William Milton Cooper, który jest w ogóle chyba w Polsce nieznany, a no bardzo, bardzo bliska to jest mi osoba, ale myślę, że do tego jeszcze możemy wrócić. Czy od razu opowiedzieć o Miltonie, Williamie Miltonie Cooperze?
Wiesz co, będziemy tak powoli, swobodnie przechodzili do tych tematów. No tak, żartując już troszeczkę i wracając do tego, co przed chwilą powiedziałeś, to możemy do siebie nawzajem porównywać, tak? Mówię, jest jeszcze parę osób, jest przecież Ivelios z Radia Paranormalium, którego pozdrawiam z tego miejsca.
Także pozdrawiam.
Tak, który przedłuża nasze życie w eterze tym internetowym.
Muszę powiedzieć tak, taką ważną sprawę tutaj, bo jeśli chodzi o tego typu audycje w Polsce, to ja pamiętam, zaczął tego typu audycje Robert Bernatowicz w Radiu Z, ale to tak, było oczywiście generalnie mainstreamowa sprawa i w takim ogólnopolskim rozumieniu następcą Bernatowicza, jeśli chodzi o audycje, podcasty, to był właśnie Ivelios. I tak naprawdę on mnie zainspirował do tego, żeby zacząć nagrywać, bo robił naprawdę fenomenalne podcasty, nawet jako młody człowiek, on nie wiem, tam 20 parę lat chyba wtedy miał.
No tak, on cały czas ma 20 parę lat, to jest chyba młody chłopak,
nawet,
on ma 25
lat chyba.
Może nawet
20 lat wtedy nie miał, bo to było 2000, nie wiem, 7 rok czy 6, coś takiego, bardzo dawno temu, kiedy się w ogóle podcasting zaczynał w Polsce. I pomimo, że czytali, no, bo nie tylko on nagrywał, ale czytali z kartki jakieś różne artykuły, ale robili to dobrze, z fajnymi podkładami, z uczuciem, po prostu robili to od serca. I to się bardzo, bardzo mi podobało, no mnóstwo, nawet wiele razy słuchałem tych podcastów, także widzę, że Ivelios do dzisiaj, prawda, nagrywa, założył Radio Paranormalium. Także się rozwija i no to można powiedzieć, on jest takim ojcem audycji takich spiskowych czy o rzeczach niewyjaśnionych w Polsce. No oprócz dziadka, prawda, Bernatowicza, który miał możliwości i został tak jakby chyba wyznaczony do audycji, że nie on sam wybrał ten temat w Nautilusie Radia Z, tylko on został wyznaczony do kogoś, kto ma taką audycję poprowadzić. On kompletnie się nie znał na tych rzeczach, także przypadkiem tak jakby wprowadził się w ten świat, a później został i wkręcił się w to wszystko, bo wiedział, że tam jest prawda.
Skutecznie się zaraził. No ja ci powiem, że ja tak samo zaczynałem od słuchania audycji pana Bernatowicza, cokolwiek by o nim nie mówić, no to te audycje mu wychodziły. Mniej lub bardziej się z nimi zgadzałem, no ale to był taki przełom. No i właśnie później Iweliosa też sobie nosiłem na słuchawkach często, bo zazwyczaj to tego wszystkiego słuchałem gdzieś tam w biegu, w locie. No i stwierdziłem, że sam też mogę coś takiego nagrać, tym bardziej, że mój kolega właśnie z Grudziąckiego Radia Internetowego mnie namawiał, żebym przyszedł. Co prawda namawiał mnie, żebym nagrał jakąś audycję w innym temacie, bo tak na co dzień się zajmuję też czymś innym, ale stwierdziłem, że to taki mały ukłon, może zrobisz, że może sam coś nagram, no i wiesz, i w ten sposób bardzo podobnie, jak to u ciebie wyglądało, się zająłem takim, powiedzmy, amatorskim dziennikarstwem radiowym.
Ja tak może swoją historię tak tylko w 3 minutach spróbuję zmieścić, bo tak naprawdę moja przygoda z radiem i nadawaniem nie zaczęła się oczywiście od przygotowania audycji, czy wcześniej podcastu Teoria Chaosu, ale już jeszcze w latach licealnych, czy jeszcze w latach 90. byłem zainteresowany ogólnie radiem, tak jak właśnie Nautilusem, Radio Z, od samego początku słuchałem tej audycji. Później właśnie byłem zainteresowany bardzo muzyką rockową, lata 70. przede wszystkim, i po prostu kochałem radio, bo w radiach tych takich lokalnych bardzo często można jeszcze w latach 90. fenomenalnej muzyki można było posłuchać. Już po roku 2000 było to coraz gorzej, jeśli chodzi o rozgłośnie ogólnopolskie. Do dzisiaj chyba jeszcze rozgłośnie lokalne nawet całkiem fajną muzykę puszczają. No i tak wkręciłem się w radio w latach 90. Przychodziłem, były takie spotkania w tych radiach lokalnych, gdzie w radiu lokalnym, studenckim takim radiu lokalnym, Radio Centrum akurat w Lublinie. Pozdrawiam oczywiście. Ekipa się na pewno zmieniła tam, ale z lat 90. ekipę. I później postanowiłem zrobić swoje radio. Oczywiście było to niemożliwe, bo już koncesje były rozdane, prawda, FM,
no tak,
czy też te na falach średnich, ale przede wszystkim FM były rozdane. To zrobiliśmy po prostu pirackie radio. Akurat to wtedy było w Trójmieście, w Gdańsku. Niedługo dosyć to trwała ta przygoda, bo
Michale,
no wiadomo, była to nielegalna
kwestia. A pozwól, Michale, że ci na chwilkę przerwę, bo się tak rozgadaliśmy, już popłynęliśmy, a tak właściwie to jeszcze nawet nie powiedziałem naszym słuchaczom, o czym dzisiaj będzie mowa. No, ci, którzy cię znają, a ufam, że większość tych, którzy nas dzisiaj tutaj włączyli, znają ciebie doskonale z Teorii Chaosu, to wiedzą, że ty się zajmujesz teoriami spiskowymi, rzeczami takimi niewyjaśnionymi, ale bardziej właśnie od tej strony rzekomo namacalnej, bo niektórych rzeczy to wydaje mi się, że namacać nie będziemy mogli, o czym też sobie później powiemy.
No, oczywiście, ale... że będziemy mogli. Teorie spiskowe to są rzeczy dużo bliższe życiu niż rzeczy niewyjaśnione, tak jak właśnie...
O, to na pewno.
UFO, duchy, jakieś tam ezoteryczne kwestie.
To zdecydowanie.
Teorie spiskowe są absolutnie rzeczami, które można doświadczyć. Ja to zrobiłem na sobie, zawsze eksperymentuję różne rzeczy i wiedzę, o których później powiem. Na sobie też będziecie mogli to przetestować, wiedzę ze spisków i po prostu ocenić, czy ta wiedza jest może nawet nie tyle przydatna, czy dobrze opisuje rzeczywistość, bo to tak naprawdę temu tylko służy, czy dobrze tłumaczy rzeczy, które występują w tej chwili na świecie.
Mm-hmm. No właśnie, słuchaj... Tak troszeczkę już zostawiamy ten nasz taki swobodny flow, pewnie jeszcze do niego dzisiaj podczas tej audycji wrócimy, bo będzie to taka luźniejsza rozmowa, co nie znaczy, że wcale nic nie będzie wnosiła, bo będzie, wydaje mi się, bardzo interesująca. No ale właśnie, jak już jesteśmy przy tym głównym temacie, przy teoriach spiskowych, no to wiesz, ja bym się pokusił o taką, może, bo to nie jest oczywiście jakaś tam encyklopedyczna wiedza, jeżeli chodzi o teorie spiskowe, ta moja, ja bym się pokusił o taki podział teorii spiskowych na dwie jakby takie podkategorie, soft i hard. Jeżeli chodzi o te soft teorie spiskowe, no to według mnie są to takie teorie, którym bliżej do legend miejskich, z którymi też troszeczkę kiedyś tam działałem, o których sporo czytałem. No i to są, wiesz, mi się wydaje, że to są teorie spiskowe właśnie a la legendy miejskie, na przykład, nie wiem, Bill Clinton jest robotem, tak? No i są te, że tak powiem, twarde teorie spiskowe, te, którymi się raczej ty zajmujesz, o NWO, o właśnie Free Energy, czy o UFO. Nie wiem, czy się zgodzisz z takim podziałem.
No ja się kompletnie nie zgodzę. Ja uważam, że jeśli ja bym się zgodził na jakiś podział, to tylko i wyłącznie jeśli chodzi o duże i małe teorie spiskowe. Bo tak naprawdę te legendy miejskie, wrzucanie różnych rzeczy, to jest dezinformacja według mnie. Po prostu wrzucanie różnych rzeczy, żeby ośmieszyć te prawdziwe rzeczy, które występują, które ludzie badają.
Widzisz, a tu się ja z tobą nie zgodzę, bo niektóre rzeczy, które były legendami miejskimi, okazywały się po jakimś czasie, że naprawdę coś takiego się wydarzyło, więc wydaje mi się, że granica tutaj jest taka dosyć cienka i wiesz, i bardzo łatwo ją przekroczyć.
Może, ale jeżeli pamiętam teorię spiskową o LSD, że dzieciom rozdają znaczki z nasączone LSD, to po prostu no, jest to dla mnie śmieszne. Człowieka, no, który troszeczkę się na rzeczach tych właśnie nielegalnych zna.
No to już raczej legenda miejska.
Legenda miejska ze względu na to, że to jest zbyt... nie można uzależnić się od LSD. To jest raz, a dwa, jest to bardzo trudno dostępny narkotyk. Najtrudniej ze wszystkich tak naprawdę LSD, więc nikt w latach 90. nie dawałby dziecku tego typu rzeczy. No... Po prostu nie wiem, no, ktoś wymyśla różne rzeczy, żeby politycznie coś ugrać, prawda? Czyli trzeba zaostrzyć tą politykę wobec narkotyków. A to jest robione w celu, i to są fakty na to, są książki. W Polsce absolutnie żadna książka w tym temacie nie wyszła, ale za granicą, szczególnie w języku angielskim, mnóstwo jest tych książek. Wielu ludzi straciło życie, tych ludzi, którzy napisali te książki. Narkotyki to jest największy zarobek dla służb specjalnych, wszystkich służb specjalnych, także i polskich. Ja to zresztą w audycjach swoich podkreślałem, ale może nie będziemy o tym dzisiaj mówili, bo chciałbym, żebyś miał problemy.
Nie, ja po prostu, bo wiem, ja twoich audycji słucham z chęcią, wiem, że masz wierne grono słuchaczy, ja po prostu chciałbym zrobić takie wprowadzenie do teorii spiskowych, wiesz, dla tych, którzy być może jeszcze nie za bardzo się nimi interesowali. Więc mówisz, że nie godzisz się na taki podział, że są soft i hard te teorie, no bo słuchaj, szczerze mówiąc...
są po prostu tylko spiski i tyle.
Ale szczerze mówiąc, czy spotkałeś się kiedyś z taką teorią, że Bill Clinton jest robotem?
Nie.
No a widzisz, a ja się spotkałem, no i...
Nie, no teorii można mnożyć, mnożenie bytów. Akurat zgadzam się tu z sceptykami, z brzytwą Okhama, że po prostu rzeczy, które są absurdalne, na które nie ma kompletnie dowodów, powinno się odrzucać. I muszą być przynajmniej jakieś poszlaki tego. No, nie ma żadnych. Nie ma ani jednego świadka, który twierdzi, że Bill Clinton jest robotem, chyba że jakiś ze szpitala psychiatrycznego się urwał. Ale na przykład z otoczenia Clintona, tak? Nikt nie mówi o tym. Ale z otoczenia Clintona mówią o tym, że Clinton wie doskonale o UFO i o różnych sprawach, które dotyczą UFO.
No mi się wydaje, że prezydenci USA wiedzą.
Mówiono. Nie wszyscy, Carter na przykład nie wiedział, ale wczoraj na konferencji właśnie współpracownik Clintona powiedział o tym, że Clinton jest bardzo zainteresowany UFO i był, ale niestety nie dopuszczono go do większości rzeczy. Clinton zresztą chciał ujawnienia, między innymi dlatego też być może podłożyli mu izraelską agentkę, właśnie Monika Lewinsky. Pochodzenia polskiego.
Aha, słuchaj, mam tutaj wikipedyczną formułkę, jeżeli chodzi o teorię spiskową.
A, poproszę.
I Wikipedia mówi tak, że teoria spiskowa jest to twierdzenie, według którego w utajeniu ktoś działa na szkodę innych osób lub na własną korzyść. Z tym się możesz zgodzić?
Nie do końca. Ja mam lepszą teorię.
Słuchamy.
Oczywiście to nie jest moja, ja ją tylko przeczytam. Jest to definicja teorii spiskowych według Samuela Clemensa, bardzo znanego, chyba jednego z największych intelektualistów przełomu XIX-XX wieku. Jeśli powiem, że to jest Mark Twain, no to już wam więcej ta osoba mówi. Czyli konspiracja to nic innego jak sekretna zmowa wielu ludzi, aby ukryć ich plany. Zmowa wielu ludzi, aby ukryć ich plany, o których nie odważą się mówić publicznie. To jest po prostu, myślę, najlepsza definicja, jaką w życiu słyszałem. Zresztą ona nigdy chyba nie została przetłumaczona na język polski, bo w wikicytatach czy w języku polskim nie mogłem tej frazy znaleźć, musiałem niestety sam przetłumaczyć. Właśnie wiele takich fajnych rzeczy, które znajduje się za granicą, prawda, w zagranicznych różnych materiałach, no do Polski nie docierają. No ale może się to kiedyś właśnie zmienia się właśnie przez to takie audycje, prawda, że...
Wiesz co, ja ci powiem tak, ostatnio dostałem w księgarni książkę Najsłynniejsze teorie spiskowe, no to w księgarni to wiadomo, rzadko, no nie mówię, że rzadko, ale jeżeli chodzi o taką tematykę, to ciężko dostać coś wartościowego.
Chyba w Polsce nic nie wyszło takiego naprawdę na poziomie.
Słuchaj, to jest książka niejakiego Jamie'ego Kinga. Szczerze mówiąc, pierwszy raz o facecie słyszałem. Ja tę książkę, tak czytam właśnie troszeczkę z przymrużeniem oka, nie na wszystko patrzę. No wiesz, ja na wszystko patrzę z przymrużeniem oka, natomiast no tutaj właśnie on opisał w tej swojej książce między innymi tego Billa Clintona, którego przed chwilą przytoczyłem, że jest on uważany za robota. I słuchaj, on ma na okładce, na tej stronie, która może robić zakładkę, ma napisane: wiara w teorie spiskowe to coś więcej niż wiara w ten czy inny niecny plan. Jest to raczej system wierzeń, u którego podstaw leży założenie, iż świat jest potajemnie sterowany przez grupę szalenie wpływowych jednostek, władców marionetek ukrytych za kotarą. Niewiele można poradzić na ten okropny stan rzeczy, ale przynajmniej możemy zaznać satysfakcji, próbując rozgryźć to, co się dzieje.
A według mnie to już typowa dezinformacja, ta książka. Jeżeli ktoś mówi, że teorie spiskowe to jest wiara, to jest dla mnie... to jest taka sama wiara, oczywiście, to jest wiara. Jest coś takiego jak fizyka kwantowa. Na początku XX wieku Max Planck odkrył zjawisko, które nie dawało się, prawda, umieścić w fizyce XIX-wiecznej. Okazało się, że nie da się przewidzieć później. Kolejni badacze właśnie tej nowej teorii, czyli którą dzisiaj znamy jako mechanika kwantowa, odkryli, że nic nie da się przewidzieć na 100%. Nie ma czegoś takiego na 100%. Wszystko jest opisywane w prawdopodobieństwach. Oczywiście w naszym dzisiejszym świecie...
Czyli krótko mówiąc, teoria chaosu.
Tak, tak. Z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, prawie 100%, 100% na przykład, że piłka, którą położymy na podłodze, nie spadnie do piwnicy. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się nie stanie. Czyli, że żeby ta piłka spadła do piwnicy, po prostu przeszła przez mur sama z siebie, jest tak małe, że praktycznie potrzeba było, nie wiem, tryliardów lat na to, żeby to się wydarzyło. Więc to jest nierealne. Ale jednak fizycy do tego podchodzą. To są sprawdzone teorie. Mechanika kwantowa jest sprawdzoną rzeczą. Tak samo tutaj. Nie ma mowy o wierze, po prostu mamy prawdopodobieństwa w teoriach spiskowych. Tak samo jak w życiu. To, że piłka właśnie nie spada nam do piwnicy z pokoju, to nie oznacza, że nie może się to wydarzyć. Tylko oznacza, że prawdopodobieństwo tego wydarzenia, żeby spadła, jest tak małe. I tutaj w teoriach spiskowych nie dysponujemy po prostu tak pewnymi rzeczami, jak to, że piłka po prostu cały czas będzie w tym pokoju. Nie ma takich prawdopodobieństw, ale mamy. Możemy się zbliżyć nawet do 100%, do 99% w różnych rzeczach, a nawet jeszcze bardziej, będąc niemal pewnymi. Tak naprawdę to jest dziwne, bo jesteśmy przekonani o rzeczach pewnych, które zaszły. Ja myślę, że rzeczy pewne to tylko matematyka. Mhm. To jest tylko to, że na przykład 2 plus 2 jest równe 4. Jeżeli ktoś temu zaprzecza, to jest albo choroba psychiczna, albo kompletny nieuk.
Albo geniusz, bo może wyjaśni, że jednak się nie równa 4.
Nie. Akurat takie rzeczy są sprawdzone i tutaj nie ma dyskusji akurat z tym. Chyba, że weźmie jakąś inną matematykę, wyjaśni, ale to już będzie zupełnie inna matematyka. Mówimy o tej matematyce, którą mamy. Dlatego, ja bardzo się obrażam na to, że mówi się o wierze. Także wiem, że się obrażają ufolodzy, jak mówi się, że on wierzy w to, że jest UFO. Ja sam osobiście widziałem obiekt niezidentyfikowany, i który był może parę kilometrów ode mnie, i wiem, że takie rzeczy istnieją. Co to jest, nie wiem, ale jeżeli badając to uważa się, że osoba wierzy w to, że coś widziała, albo wierzy w to, że inni ludzie coś widzieli, no to ja nie mogę tego przyjąć, bo ja po prostu to widziałem i to nie widziałem sam, więc miałem na to, mam na to świadka drugiego, więc to jest kwestia po prostu wiedzy, badania tego, a nie wiary.
Słuchaj, a powiedz mi, czy zgodziłbyś się z takim określeniem, że ty jako Claude Bonnet jesteś badaczem teorii spiskowych? Bo wielu tak o tobie mówi.
Poniekąd tak, ale bardziej to jest połączona jakby funkcja dziennikarza, radiowca, publicysty też czasami i właśnie troszeczkę z nauki można by coś przyjąć, takiego badacza, który coś tam bada. No, zdarzyło mi się zbudować na przykład piramidkę, sprawdziłem, żyletki się naostrzyły, tak? Więc nikt mi nie powie, że to nie działa. Jest, ale nie mam wiedzy naukowej, żeby zająć się tym w 100% i zacząć to badać. Od tego są naukowcy, którzy się tylko i wyłącznie nauką zajmują.
A powiedz mi, skąd się wzięło u ciebie, w ogóle to wzięło zainteresowanie taką tematyką, no bo jak każda historia ma swój początek i wydaje mi się, że musiał być jakiś taki turning point, w którym ty stwierdziłeś, że będziesz się tym zajmował.
Tak, pewnie lata 80. Oczywiście literatura, która masowo wychodziła w tamtym czasie. Końcówka lat 80. oczywiście i początek lat 90., czyli na przykład książki Lucjana Znicza, które uważam za bardzo dobre. Wtedy bardziej się interesowałem, może niekoniecznie UFO, ale także i na przykład Trójkątem Bermudzkim, czy też tą katastrofą tunguską, takimi różnymi ciekawostkami, które były opisywane w literaturze też. Alfred Mostowicz dużo książek pisał w tym temacie i one wychodziły masowo, bo jeszcze za czasów komuny, prawda, końcówki komuny, ciężko było te książki uzyskać, bo ich brakowało, ale były w bibliotekach. One wychodziły. Później niestety gdzieś tak od, myślę, połowy lat 90. wychodziło właśnie czasopisma ufologiczne, mnóstwo książek. Później od połowy lat 90. zaczęło się to wszystko zmniejszać. Dzisiaj myślę, że dużo, dużo mniej wychodzi. Zainteresowanie tymi rzeczami zmalało, ale moje się właśnie tak zaczęło od literatury. Później było oczywiście Archiwum X, które
oczywiście.
W 94. czy 3. już nie pamiętam.
W 3. chyba w Polsce wystartowało.
Wtedy właśnie zainteresowałem się tymi tematami, bo interesowałem się science fiction zawsze wcześniej i czytałem sporo literatury science fiction, także właśnie nie fantasy, tylko science fiction, czyli taki właśnie Arthur C. Clarke, prawda, Isaac Asimov, ale bardziej Arthur C. Clarke, tego typu autorzy, które bardzo, bardzo mnie ta literatura pochłaniała. No i tak potem się zaczęło właśnie od Archiwum X, myślę. Później przyszedł Nautilus Radia Z, bo on chyba przyszedł później, po Archiwum X.
Tak mi się wydaje, że koło 95, 96 roku to było,
tak,
chyba.
Tak. I wtedy się w to bardziej wkręciło, aczkolwiek byłem bardzo sceptyczny, ale interesowałem się tymi rzeczami, o tak powiem.
No ja też, później, ja też jestem sceptyczny, daje oczywiście pewne przyzwolenie i pewną...
Ale ciężko, wiesz, ciężko być sceptycznym, jak się zbuduje piramidę i się żyletki naostrzą.
A tak, to z tego, co pamiętam, to chyba nawet z papieru ją zbudowałeś.
Tak, tak, z papieru. I miałem na to świadków, znaczy mam do dzisiaj. Nie utrzymuję oczywiście z tymi osobami kontaktu, aczkolwiek może kiedyś się spotkam, powspominamy stare dzieje, że po prostu widzieliśmy to, że one się naostrzyły. Każdy, wiadomo, naukowiec powiedział, a czy miałeś mikroskop elektronowy, żeby sprawdzić, prawda, tam te krawędzie. Nie trzeba do tego, wystarczy prosty eksperyment.
Wystarczy się ogonić.
No, wtedy jeszcze chyba nie pamiętam, czy już miałem zarost, bo to był początek, koniec podstawówki, początek liceum gdzieś, ale wystarczy wziąć kartkę papieru i zobaczyć, jak ta żyletka papier tnie i porównać krawędzie ciętej właśnie przed naostrzeniem i po naostrzeniu. Mhm. Bardzo prosty eksperyment, naprawdę. Naukowcy są trochę jak komuniści, utrudniają wszystkie rzeczy, które można prosto załatwić. Naprawdę nie potrzeba wyrafinowania, no i lupa, no żeby sprawdzić krawędzie lupą, tak, cięcia. Naprawdę więcej nie potrzeba. Mm-hmm.
Powiedziałeś o tych telewizyjnych i radiowych programach, a w latach 90. też był duży boom na magazyny ufologiczne, czy też właśnie ezoteryczno nieznane.
To mnie odrzucało. To znaczy, fajne opowiastki były, ale nigdy nie traktowałem ich na serio. Po prostu tam nie było sceptycyzmu kompletnie w tych czasopismach, na przykład UFO. Oczywiście darzę dużym szacunkiem, prawda, pana Leśniakiewicza czy Zagórskiego, wtedy, nie wiem, dopiero początkującego, można być ufologa, i innych, prawda, Bronisław Rzepecki też pamiętam, udzielał się tam, i innych. Natomiast tam strasznie dużo było takich opowiastek, które no nie miały ręce i nóg. Ludzie, widać, fałszywki przesyłali masowo, widać było te fałszywki, pomimo że nie byłem grafikiem, czy no, ale trochę zdjęć robiłem, powiedzmy, w tamtym czasie. Nie trzeba było być nawet fotografem, żeby było widzieć, że to są po prostu fałszerstwa ewidentne. I to ośmieszało trochę temat. Ja wiem, że oni musieli to robić niestety, żeby sprzedawać to czasopismo, bo jeżeli się pojawiają takie właśnie niestworzone historie, to jest też związane, tak może taką dygresję zrobię, z finansowaniem teorii spiskowych i badań nad poważnymi rzeczami, jak UFO, wolna energia, że tutaj pieniędzy za bardzo nie ma niestety. I jeszcze w wolnej energii może trochę jest, ale jeśli chodzi o badanie UFO czy z teorii spiskowych, pieniędzy kompletnie nie ma. I ludzie muszą właśnie wchodzić w ezoterykę, w której pieniędzy jest bardzo dużo. Ludzie po prostu chętniej zapłacą wróżce, chętniej zapłacą jakimś, no nie wiem, niestworzonym historią z Księżyca, świetnie opisanym, jakieś channelingi, tego typu rzeczy, niż na realne badania. I dlatego właśnie w tamtych czasopismach musieli to wrzucać, ale pamiętam, że były rewelacyjne programy na Discovery. Wtedy właśnie ruszyła telewizja Discovery i to nie była taka jak dzisiaj telewizja, taka typowo mainstreamowa, naukowa, wyśmiewająca wszystko, co nie można zbadać. Dzisiaj jest już po stronie NWO, ale kiedyś ona była naprawdę niezależna i mnóstwo programów leciało właśnie w związku z rzeczami niewyjaśnionymi i teoriami spiskowymi. Ale takie programy, które dzisiaj na pewno by nikt się nie odważył się ich puścić. Po prostu byłyby kompletnie nacenzurowane.
Wspomniałeś właśnie o tym Discovery i teraz mi się nasunęła dygresja, bo ciągle odchodzimy od tematu, ale na pewno do niego jeszcze wrócimy. Tak, wracając do twoich audycji, twoje audycje mają zupełnie inną formułę niż ta moja, bo ta moja to jest raczej podcast, mimo że ja to nagrywam na żywo i nigdy tego nie obcinam, chyba że mam jakieś awarie. To nie leci 100% na żywo, leci 99% na żywo, bo jest puszczane w innym terminie. A ty dajesz całkowicie na żywo i bardzo fajnie, podoba mi się to, że dajesz dość swoim słuchaczom do głosu. Oni mogą do ciebie zadzwonić, mogą powiedzieć, co chcą. No i z twoim programem jest związany człowiek, legenda polskiego internetu, stały słuchacz. Ja jestem związany nieco z edukacją, ale powiem ci, że ja nie wiem, czy ja bym ogarnął takiego stałego słuchacza, jakiego masz ty, no bo człowiek ma zawsze milion rzeczy do powiedzenia, bo właśnie ogląda te Discovery, czy Planet, czy History i on wszystko wie i po prostu czasami wydaje mi się, że on ciebie przytłacza w tym programie, że to on wyrasta na gwiazdy.
Trochę tak, ale jedna rzecz, która jest wielce na plus stałego słuchacza, co przyćmi wszystkie jego minusy, jeśli jakieś są. Wiedza. On ma niesamowitą wiedzę, jeśli chodzi o energetykę, jeśli chodzi, może free energy troszeczkę mniej, czyli tych spiskowych rzeczach, ale o tej mainstreamowej energetyce dużo wie. Co ja wiem, na bardzo niewiele w tych tematach i to się bardzo chwali, że jest ktoś, kto dzwoni, pomimo, że nawet dużo czasu występuje w audycji, ale informuje ludzi o bardzo ciekawych rzeczach. Czasami są nieprawidłowe informacje, które podaje, jeśli chodzi w innych dziedzinach, bo w energetyce nie jestem w stanie nawet go sprawdzić, więc to jest zbyt skomplikowane już, żeby każdą gdzieś frazę sprawdzać, ale wierzę w to, że mówi z sensem, bo różni ludzie też słuchali, którzy znają się na energetyce, na różnych sprawach i też nie zarzucili stałemu słuchaczowi jakichś tam przeinaczeń, więc naprawdę w tych tematach dużo wie. I to jest ciekawe, że stały słuchacz przekazuje mnóstwo informacji dotyczących energii, co jest tak naprawdę najważniejszym tematem na dzień dzisiejszy. I to jest mu naprawdę chwalebne, że dzwoni, chce dzwonić i dzielić się tymi informacjami.
Oczywiście stałego słuchacza z tego miejsca pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że mojej audycji też kiedyś posłucha i liczę na jakiś feedback z jego strony. może mnie trochę ochrzani, że coś tam gada mnie tak. No zobaczymy. No ale właśnie chodzi mi o ten aspekt twojej audycji. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że miałeś takiego jakiegoś bardzo nieprzyjemnego słuchacza, który ci próbował utrudniać, czy od razu takich kasujesz?
Miałem, ale staram się nie usuwać słuchacza z audycji. Kiedyś się zdarzały żarty różne, ale zazwyczaj właśnie próbuję jakoś wybrnąć z tego. Jest zjawisko trollingu, także w audycjach internetowych, ale ono się pojawia wszędzie. No jest, wiadomo, w takim radiu Maryja, bardzo znanym, bardzo dużo tam trollingu jest, chyba najwięcej ze wszystkich rozgłośni.
To jest taki król radiowego trollingu, mi się wydaje, a raczej słuchacze, którzy tam dzwonią, to królowie radiowego trollingu.
Tak, ale zdarzają się i w innych radiach, i w Radiu Tok FM, i w różnych innych, że szczególnie tych gadanych radiach, prawda? Bo jeżeli jest radio muzyczne, rozrywkowe, może mniej. I po prostu trzeba sobie umieć radzić, umieć rozmawiać z ludźmi. Jeżeli jest ktoś już przesadza, że widać, że chce sobie tylko żart zrobić, no to można go wyłączyć. Bo nie można oczywiście sobie pozwolić na to, żeby ktoś sterował audycją, prawda? I przeszkadzał. Jeśli jest audycja rozrywkowa, można go wciągnąć, prawda, w jakiś dialog, takie osoby, ale generalnie nie. Ostatnio praktycznie, jak zostałem już tylko przy dwóch radiach, inne albo mnie usuwały, albo ja sam musiałem się usunąć z tamtych radiów, to w Radiu na Fali, w tej chwili nadaje i Radiu Paranormalium, słuchacze myślę, że są na bardzo wysokim poziomie i w tej chwili się absolutnie nic nie zdarza takiego, że ktoś chce sobie jakieś żarty porobić, czy po prostu zaszkodzić, tak, audycji, Więc nie ma czegoś takiego. Chcą ludzie po prostu pogadać, czasami mają duże problemy. Miałem akurat nie w mojej audycji, ale wiem, że w Radiu na Fali mieliśmy takiego słuchacza, czyli nadal jest on oczywiście, który ma problemy z porwaniami przez kosmitów. I on opowiada całą swoją historię. I trudno tu na przykład wtedy odrzucić, prawda, tego człowieka, że jest psychicznie chory. Bo nie, bo takie rzeczy się zdarzają i to jest chyba właśnie Radio Paranormalnym, Radio na Fali, to są dwie rozgłośnie, gdzie takich ludzi myślę można właśnie wysłuchać. Oni mogą po prostu powiedzieć o czymś. O, i jeszcze dodam, że powstała telewizja bardzo, bardzo fajna, Niezależna TV Janusza Zagórskiego i tam też bardzo jest to sympatycznie i bardzo mnóstwo ciekawych rzeczy, gdzie w żadnej innej telewizji takich rzeczy praktycznie nie ma. Mm-hmm.
Słuchaj, pół godziny już praktycznie za nami, a my właściwie tak oscylujemy wokół tych teorii spiskowych i jeszcze tak mi się wydaje, że nawet kijem ich nie ruszyliśmy. Słuchaj, takie pytanie, wiem, że ono jest strasznie ogólne i że nie da się na nie odpowiedzieć tak, wiesz, jednym zdaniem. Co to są te teorie i kto za nimi stoi? Bo kiedyś nagrywałem program z Adamem Borowskim, nagrywaliśmy o New World Order i tam padła takie właśnie porównanie, że w NWO to wszystko jest taka pajęczyna, a na środku tej pajęczyny jest jeden pająk, ale nikt nie wie, co to jest za pająk.
Nie ma żadnego jednego pająka, absolutnie nie ma żadnego jednego pająka, z tym się nie zgodzę. To są tysiące osób, które uczestniczą w tym. Więcej, w tym uczestniczymy my wszyscy. W spiskach my uczestniczymy wszyscy. Po prostu, jeżeli my nie mamy świadomości, że uczestniczymy w spisku, ale pomagamy temu spiskowi, to uczestniczymy w tym spisku. No i niestety, jest tak dzisiaj, że niestety wszyscy przyczyniamy się do tego, że jest to, dalej te spiski mogą funkcjonować. Znaczy, zawsze będą te spiski, będą one funkcjonowały.
Mhm. A czy wziąłeś kiedyś pod uwagę to, że spisek, bo kiedy słyszymy słowo spisek, to myślimy sobie, aha, to jest coś w ogóle takiego, no, odległego, ale to nas dotyczy, to nas dotyka i tak dalej, a nie myślałeś kiedyś, że to jest po prostu rzecz naturalna, że spiskowanie leży w ludzkiej naturze i to było od zawsze?
Tak, leży, tylko że ludzie, których dotyczy ten spisek, powinni mieć świadomość tego, że nie powinno tak być. Mhm. Dzisiaj nie ma absolutnie tej świadomości. Podam, może weźmy pierwszy spisek, który jest najbliższy, może nie tutaj sytuacji w Polsce, ale który w mediach wszyscy widzieliście w ostatnim czasie. Absolutnie wszyscy wy znacie to i widzieliście, chyba że w ogóle mieszkacie gdzieś na pustelni. Mówię o zamachu w Bostonie.
Mm-hmm, oczywiście.
Mam kilka takich faktów, które podam, dlaczego po prostu ludzie chcą być owcami i absolutnie nie chcą być wolnymi ludźmi. Są zdjęcia prawdziwych zamachowców, które można znaleźć w internecie, o których mówił bardzo dużo Alex Jones w wielu audycjach, pokazywał te wszystkie rzeczy.
Mówisz o paniszerach.
To są żołnierze prywatnej armii Kraft. Mhm. Oni kiedyś byli prawdziwymi żołnierzami w Navy Seals, bo w Kraftie zatrudnia się byłych wojskowych, takich ze służb, tych takich specjalnych, raczej tych najlepszych. I oni są właśnie zamachowcami. Jest jedno zdjęcie, które pokazuje, że jest jeden bez plecaka, tego dużego czarnego. Oni mają takie wielkie czarne plecaki. Mhm. Jeden jest po pierwsze właśnie z tych ludzi z tego Kraft, jest bez plecaka i ten plecak, który wybuchł, dokładnie pasuje na zdjęciu, bo mamy zdjęcie tego plecaka, który wybuchł. Wszystko nie byłoby problemu. To oryginalne zdjęcie z tych mainstreamowych, tych dziadowskich telewizji. Czyli to nie jest moja manipulacja czy Alexa Jonesa. I są zdjęcia właśnie w internecie z tymi ludźmi, właśnie w takich plecakach, w takiej formie, tak wyglądających tych plecakach. I jeden jest właśnie bez tego plecaka. Tych ludzi było tam mnóstwo. Mało tego, no pokazuje się ludziom te rzeczy, i ludzie tak jakby są zaprogramowani. Oni w ogóle to odrzucają. To jest jakaś teoria spiskowa. Widzą. Nas mają kawa na ławę, po prostu jaka jest odpowiedź
Michale,
w tych zamachach.
Ale ktoś ci zaraz powie, ten młody Czeczen się przyznał.
No oczywiście, że się przyznał, każdy by się przyznał. Jeśli nafaszerować człowieka narkotykami, jeżeli nafaszerować człowieka propagandą, taką zastraszeniem, prawda, że zabijemy tam kogoś, swojej rodziny, twojego rodzica, matkę, brata, nasze siostry, bo jeszcze siostry są w Stanach, więc siostry zgwałcimy je, a później zabijemy brutalnie, to każdy się załamie, szczególnie 19-latek, to po pierwsze. Po drugie, on nie może mówić, nie było żadnego przesłuchania oficjalnego, tylko na zasadzie, że nam media mówią, że się przyznał, a on to niby na kartce napisał. Także nawet nie wiemy, czy on się przyznał, więc to jest po prostu tak wyreżyserowane, że dla mnie jest to oczywiste, tak? Dla człowieka, kto się zajmuje spiskami i to widzi. Dla człowieka, który nie widzi, musiałby Barack Obama wyjść i powiedzieć, przepraszamy, to my zrobiliśmy ten zamach. I dopiero wtedy być może ten człowiek by uwierzył, ale to nigdy nie nastąpi. Bo Barack Obama tak samo jest manipulowany i doskonale wie, jak ta polityka wygląda. Też nie Barack Obama steruje tym wszystkim. On po prostu jest tylko marionetką. Tak samo jak Donald Tusk. Donald Tusk wprost powiedział, że jest podsłuchiwany do swojego syna i nie może ze swoim synem rozmawiać. Czy ktoś zwrócił na to uwagę w Polsce? Absolutnie nikt. Zero. Nie było żadnego odzewu medialnego o tego, że jego syn zeznał, że on nie może rozmawiać, że premier Tusk nie może z nim rozmawiać, bo jest telefon na podsłuchu.
Ale wiesz, wydaje mi się, że większość polityków jest podsłuchiwana, że... No nie,
ale zaraz, to jest premier kraju, to jest szef państwa, jak on może być podsłuchiwany? Przez kogo? Przecież to jest jakiś absurd, to jest Orwell, no to jest, może nie Orwell, no Monty Python powiedzmy. Bo Orwell jeszcze mamy jakąś tam wolność, nie jest aż tak źle.
Orwell spotyka Monty Pythona, może tak.
Dokładnie, o.
Bo wiesz, bo powiem ci szczerze, gdzieś tam wyczytałem na twojej stronie głos jakiegoś twojego słuchacza, że on by chciał, żebyś się w jednej audycji spotkał z takim, z kimś, kto stanowi dla ciebie opozycję. Jeżeli słuchasz moich audycji, to wiesz, że ja to miałem i faceta, którego mi przedstawiono jako szamana i z nim rozmawiałem i też go troszeczkę podpuszczałem. Tutaj innych gości też czasami stawiałem, tak wybrałem w krzyżowy ogień pytań, no i ciebie też tak chcę troszeczkę, wiesz, wziąć na hak i oczywiście...
Ale czy to ciebie przekonuje, że są te zdjęcia? Ja planuję właśnie podcast nagrać w temacie zamachów z Bostonu.
Nie, no ja też te zdjęcia oczywiście widziałem, słuchaj, oni to nawet na Dżemonsterze rozmontowali, że internauci to wszystko widzieli, to nawet na Dżemonsterze, czyli to taki raczej satyryczno szokujący jest ten serwis, tak? I oni tam te zdjęcia pokazali, ale nie o to chodzi. Wiesz, no, ja to wszystko rozumiem, okej, okay, ja to przetwarzam.
A czy widziałeś łódkę, która była, był ostatni świadek, być może nie wiedzieliśmy, czy nie ma tam większej grupy tych terrorystów, tak? Przyjmujmy oficjalną wersję. Dlaczego zrobiono z tej łodzi, w której się ten młody, 19-latek, ostatni świadek, o którym wiemy, tych zamachów, została podziurawiona jak ser szwajcarski z helikoptera i chcieli po prostu go zabić. Fartem przeżył. Na nich nieszczęście, niestety media tam były i po prostu musieli przerwać ogień, bo chcieli go zabić po prostu. Mhm. Dlatego to jest, no wiadomo, kiedy świadek nigdy nic nie powie, kiedy nie żyje. Mhm.
Właśnie, słuchaj, powiem ci tak, bo wcześniej wspomniałeś o z archiwum Mix. Jak ja wcześniej wspomniałem, ja tych twoich audycji teraz słucham no prawie że codziennie, jak gdzieś tam jadę, no bo to jest właściwie jedyny tam okres, kiedy mam chwilkę, że mogę coś przyswoić do siebie, to albo biorę książkę, albo biorę słuchawki, zakładam na uszy, albo i to. I słuchaj, kiedy ja włączam twoje audycje, wiadomo, ja je słucham no prawie że codziennie, a czasem jedną kończę, drugą zaczynam, to jest tak, że ja się czuję, jak ja bym cały czas miał z archiwum X, ale na uszach, bo w archiwum X też były takie, tam był spisek na spisku, tam był rozmontowany zabójca Kennedy'ego i Martina Luthera Kinga, tam wiesz, było wszystko i ja się czuję czasami tak, jakbym po prostu żył w świecie, który jest całkowicie zdominowany przez spisek, a też mi się nie chce wierzyć, że wszystko jest spiskiem, przynajmniej takie jest moje odczucie, bo słuchaj, inaczej, zadam ci takie pytanie. Czy według ciebie w XXI wieku był jakiś atak terrorystyczny, który nie był spowodowany przez spisek?
No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
Na przykład jaki?
Były takie. Myślę, że na przykład Dorner, ten, który był tym policjantem, który mordował innych, to nie był spisek, tylko się wymknął spod kontroli, to znaczy on być może brał udział w jakichś tam różnych specjalnych akcjach, ale miał dosyć i po prostu mu szajba strzeliła do głowy. Wiele rzeczy jest faktycznie. Są ludzie, którzy mają rozchwianą osobowość i nie są przez nikogo sterowani, tylko sami po prostu wykonują różne rzeczy. Natomiast w ostatnim czasie jest tego zbyt dużo. Jest tego, szczególnie w Stanach, bo w Polsce na przykład nie było żadnego ataku.
No Stany Zjednoczone są po prostu skażone jakimiś strzelaninami w szkołach, czy jakimiś właśnie atakami.
Tak, ale większość z nich właśnie to jest robota... Większość, nie mówię, że wszystkie. Mhm. Na przykład uważam, że Breivik to nie była osoba wypuszczona przez kogoś. Być może tak, ale za mało na ten temat wiemy. Niektórzy twierdzą, że było dwóch zabójców i że to była też jakaś akcja, ale tu akurat za mało danych jest. Ja uważam tak, akty terroru odbywają się codziennie, tylko o nich się nie mówi. To, że Polska morduje cywilów w Afganistanie, to co robił Hitler, jest to na tym samym poziomie, że tylko że Hitler wnosił tutaj do nas tak, jak on to Hitler, nie demokrację, tylko wolność, pokój w Polsce zaprowadzał, tylko demokrację zaprowadzamy w Afganistanie i Iraku, zaprowadzaliśmy dopóki
ale
nas
wiesz,
Amerykanie
to...
nie wyrzucili z Iraku i tam dochodzi, tam są setki tysięcy ofiar, tam są setki tysięcy ofiar terroryzmu polskiego, amerykańskiego, brytyjskiego i innych krajów, które uczestniczą w tych,
wiesz,
w tych akcjach.
Wydaje mi się, że powiedzenie...
Osama Bin Laden nie żyje, tak? Już oficjalnie nawet przyznaliście to.
Ale wiesz,
wydaje
mi się, że mówienie, że jest coś takiego jak polski terroryzm, to jest troszeczkę nadużycie. Nie uważasz?
Dlaczego nadużycie?
No wydaje mi się, że to jest nadużycie, no bo my jako...
A jak mówimy amerykański terroryzm możemy mówić, a polski już nie.
No, ale widzisz, no to jest nie nasza wojna, że tak powiem. My
ale zaraz, ale uczestniczymy w tym, jeżeli...
No
jeżeli,
niestety uczestniczymy.
Hitlerowcy, ukraińscy, zupa mordowali, w dziesiątkach tysięcy Polaków zamordowali, to były to ataki terroru i to oni byli odpowiedzialni za to. To nie było tak, że to Hitler za wszystko był tym dzielny. Absolutnie nie. No, ci Ukraińcy byli powiedzieli, Litwini też mieli swoje na przykład... terrorystyczne brygady i to wszystko byli w równym stopniu odpowiedzialni jak Hitler.
Dobra.
Tak samo my jesteśmy, oczywiście może w mniejszej skali, no, na miarę naszych możliwości, tak, że miś na naszych możliwości, to mamy terroryzm na naszych możliwości, oczywiście. Oczywiście dużo mniejsze, ale jednak.
No, ja bym się tutaj z tym terroryzmem akurat, bo to słowo tutaj troszeczkę, dla mnie terroryzm to jest taki troszeczkę akt agresji no to... przeprowadzony z ukrycia, a widzisz, a Stany Zjednoczone tak dosyć, mi się wydaje, oficjalnie wjechały i do Afganistanu i do Iraku, tak?
No, były akcje niestety też robione takie w tym rozumieniu takim potocznym, w tym rozumieniu takim nie szerszym, o którym ja mówię, że też wojsko robi akcje terrorystyczne zastraszania przez ludności, bo na tym to polega wojna. Ale już zawężmy, prawda, do tych akcji takich lonely gunmen, czyli gunmen, tych teorii, że są ci ludzie, którzy powodują wielkie szkody. Którzy robią w jakimś niewiadomym, czasami wiadomym celu akcje właśnie terrorystyczne, zastraszania społeczeństwa, aby zyskać coś tam dla siebie. Takie rzeczy się oczywiście też zdarzają, tak jak mówiłem. Oczywiście są ludzie szaleni. Zresztą był ten człowiek z Platformy Obywatelskiej jakiś, który zabił zwolennika PiSu, czy przepraszam, posła chyba PiSu, czy jakiegoś kogoś tam. Nie pamiętam. No, kilka lat temu była ta sytuacja.
Tak, było.
Dwa lata temu, że zastrzelił go. No, zdarzają się takie historie. Codziennie ludzie są zabijani, prawda? Ktoś idzie ulicą i także może zostać zabity.
Dokładnie.
To są sprawy kryminalne. Jeżeli jest akt terroru, to po prostu ktoś stosuje przypadkowe ofiary. Na przykład przypadkowe ofiary w dużej liczbie, tak jak było w Bostonie, prawda? Trzy osoby zginęły i 200 ponad rannych.
Tak.
I są oczywiście takie rzeczy, ale mnóstwo z tych akcji to są akcje wewnętrzne, aby wywalczyć, aby państwo, władza państwowa coś wywalczyła. Chociażby operacje Gladio, które by zalewały Europę w drugiej połowie XX wieku. Do dzisiaj zresztą one są, odbywają się, o tym mówił zresztą prezydent Włoch, nie byle kto, pan Cossiga. Nie żyje już niestety, ale o tym bardzo szeroko i głośno mówił. Być może go zabili później, może był wiekowym człowiekiem, to mogli go po prostu też odpalić. Tak służby. Przepraszam za kolokwializm, to służby tak mówią, odpalić zawsze. To jest wiedza powszechna, ale o tym się nigdzie nie mówi. Nie można mówić o Gladio w mediach w Polsce, prawda? Czy w ogóle europejskich mediach. Jest pewien... taka linia demarkacyjna, że troszeczkę nie bardzo o tym można mówić. Nie może na przykład historyk zaproszony przyjść i rozmawiać.
Wracając do jednego z poprzednich pytań, czy uważasz, że jest coś takiego jak grupa trzymająca władzę, ale tak globalnie?
Tak, oczywiście, że tak.
Na przykład kto to by był według ciebie?
Ja myślę, że tych na samej górze nie wiemy, kim oni są. To jest normalne, jeżeli chcemy utrzymać coś spisek, nie możemy znać ich nazwisk. Natomiast z tego lekko niższego padołu, piętra, nie tego najwyższego, ale troszeczkę niższego, to znamy nazwiska. No, dwa mogę wam podać dzisiaj, bo są bardzo popularne. David Rockefeller, no to chyba każdy z was zna, bo kto się interesuje spiskami, to musi znać. I Evelyn Rothschild.
Aha,
też czyli czasami się pojawia w mediach, ale bardzo rzadko.
Czyli znaczy, multimilionerzy... Rothschildowie.
To nie są bilionerzy. Nie miliarderzy, bilionerzy.
Czyli uważasz,
ci ludzie mają biliony dolarów. To jest mit, że oni mają. Oficjalnie David Rockefeller ma 2 miliardy. Zrobiono ostatnio, w ostatnich 2 latach, badania, kto jest właścicielem korporacji. I okazuje się, że właścicielami korporacji są korporacje. No dobrze, ale przecież to jest absurd. Korporacja nie istnieje. Nie ma czegoś takiego, że stół może być właścicielem czegoś. Nie może być. Więc to jest tak sprytnie zrobione, żeby dowiedzieć się, kto stoi za tymi korporacjami korporacji, tymi połączeniami, nie jest się w stanie. Jest to wszystko utajniane. Natomiast można się mniej więcej dowiedzieć, że to wszystko jest w rękach około kilkuset ludzi. Wszystko. 90% wszystkiego, co nas otacza.
Ale tak, o tym się mówi dosyć głośno, to nawet nie
tak,
wykracza poza...
Tak, ale to są badania, to są badania, to nie jest, że sobie ktoś
tak,
powiedział.
Tak, oczywiście.
To
jest...
Są badania zrobione, żeby prześledzić, do kogo należą korporacje i część nazwisk takich, które się ujawnia, znanych, to są biedaki, jak Gates, jak Buffett, którzy mają kilkadziesiąt miliardów dolarów.
Chciałbym być takim biedakiem, Michale.
Tak, ale Evelyn Rothschild czy David Rockefeller to są bilionerzy. Oni mają biliony. Oczywiście to nie mają biliony w kieszeni, bo to są pieniądze zamrożone w korporacjach.
Tak, tak, oczywiście.
Ale oni po prostu nie potrzebują tak naprawdę pieniędzy. Oni potrzebują mieć ziemię dla siebie. Czyli muszą po prostu... Powiedzmy od początku, jaki cel jest NWO, tak? Bo od tego się wszystko zaczyna. Bo to, że ktoś ma tyle
rządzić
pieniędzy...
Rządzić i dzielić.
Nie. Oni chcą mieć ziemię dla siebie. Nie chcą rządzić. Oni mają technologię, mają robotykę rozwiniętą na 50 lat do przodu. Niewyobrażalne rzeczy, które dopiero czasami gdzieś wypływają, zupełnie jakieś tam odpady od tego, co naprawdę istnieje z tych tajnych projektów. Oni potrzebują opróżnić ziemię z robactwa. Robactwem oczywiście jesteśmy my, ludzie, bo oni uważają, że jak się my obudzimy, to oni stracą to wszystko, co mają. I mają rację, bo stracą to, co mają. Więc zwierzęta im nie zabiorą niczego. Owady im niczego nie zabiorą, bo nie mają inteligencji. Zwierzęta mają inteligencję zbyt kiepską, żeby cokolwiek rozumieć. To są po prostu owce. No, zwierzęta to są owce. Ale czy my musimy być takimi owcami? Nie. Więc żeby to zrobić, musicie wiedzieć, że waszym miejscem, wasza przyszłość, no nie tylko, że jest w grobie, bo i tak umrzecie, ale być może wasze dzieci czy wnuki nie dożyją już starości, po prostu zostaną zlikwidowane właśnie przez tych psychopatycznych globalistów. Oni chcą zostawić, oficjalnie mówi się o 500 milionach, trudno powiedzieć, być może oscyluje ta liczba około miliarda, czyli jeżeli policzycie dobrze, zakładając ciemniejszy scenariusz na 500 milionów, to 95% ludzi będzie musiało być zabitych. Czyli co 11, tak? Generalnie co 10, co 11 osoba przeżyje. Co 10, co 11 osoba. Więc, a to wiedzcie mi, że to naprawdę mała szansa, jeżeli nie macie odłożonego tam miliarda, czy przynajmniej kilkuset milionów, no nie wiem, 100 milionów, to nie znajdziecie się na łodzi ratunkowej.
Słuchaj, powiedz mi, chciałem cię zapytać o jedną ważną rzecz. Ja nie mówię, nie chcę podważyć tego, co robisz, o czym mówisz, ale nie masz tak czasem, że w trakcie, kiedy coś nagrywasz, albo po prostu budzisz się rano, mówisz, kurde, po prostu chyba za dużo tego wszystkiego widzę naokoło.
Niestety jest tak, że no... Cierpi na tym moje życie trochę, muszę powiedzieć, ale no nie przejmuję się, bo cel jest ważniejszy. Jeżeli się za daleko wybiegnie gdzieś, to nie można powiedzieć dosyć, chcę to zastopować i chcę żyć normalnie, jak zwykły człowiek.
A nie sądzisz, że...
To jest tak jak w Matrixie. To jest tak jak w Matrixie masz, prawda? To już nie jest nawet, czy masz niebieską, czy czerwoną pigułkę, bo już ma się tą świadomość. To jest tak jak był Cypher, tak? Taka tam postać, który miał już dosyć tego dziadowskiego jedzenia, tej walki z tym Matrixem, i po prostu postanowił sprzedać swoich kolegów, sprzedać wszystkich, żeby tam ich po prostu ten Matrix, prawda, zabił, zlikwidował, za to, żeby mógł być oszukiwany, żeby mógł po prostu mieć, prawda, wirtualnie wszystko.
To może zapytam inaczej. Nie uważasz czasem, że widzisz spiski tam, gdzie ich nie ma?
Czasem może i tak, ale tutaj to jest, dla mnie jest to już oczywiste. To nie jest, że to jest po prostu kwestia wiedzy. Jeżeli się podejdzie do czegoś, powiem, porozmawiamy może chwilkę o ekonomii. Podam kilka faktów, których się właśnie też między innymi dzięki spiskom dowiedziałem.
Okay.
Bo o tym nie miałem pojęcia żadnego. Finansowe rzeczy. Kiedyś w audycji, niedawno, parę miesięcy chyba temu to było, mówiłem o mitach ekonomicznych, które są rozpowiadane. Pierwszym mitem to jest właśnie o korporacjach, że korporacje mogą płacić podatki. Że ludzie myślą, że korporacje to są jakieś twory mityczne, jak że to jest jakiś jakaś hydra, jakiś, no nie wiem, potwór, chimera, że ona może płacić podatki. No i tu muszę właśnie zmartwić wszystkich. Korporacje nigdy nie płacą podatków. Korporacje nie istnieją. Istnieją tylko ludzie i ludzie mogą płacić podatki. Może mogą płacić korporacje poprzez pracowników, poprzez właścicieli korporacji, albo poprzez klientów korporacji. I tylko te trzy możliwości są do płacenia podatków. Nie ma czegoś takiego, że korporacja sama z siebie płaci podatki, bo korporacja nie istnieje de facto. Ludzie tego nie rozumieją i na szczęście za sobą mam noblistów ekonomicznych, którzy o tym mówią i którzy tą wiedzę niestety nie żyją już, ale filmy są. Na przykład Milton Friedman, noblista, profesor Milton Friedman ekonomiczny, który o tym mówi. I to jest oczywiste. Ale to nie jest oczywiste, bo tego nikt nie rozumie. Nawet w telewizji, dziennikarze, politycy tego nie rozumieją. To jest absurdalne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, skąd się bierze inflacja, prawda? To jest ważna rzecz. Jeżeli zobaczymy inflację, zaczniemy drążyć temat.
Po prostu trzeba byłoby pójść do tej pierwszej pożyczki, gdzie było ileś tam pieniędzy i od tych pieniędzy, które istniały na świecie, dorzucono po prostu odsetki, czyli pieniądze, których nie było. I od tego się zaczęło. To jest proste jak włos Indianina.
Nie, to nie tak działa. Jeżeli byśmy nie drukowali pieniędzy, to inflacja by malała, prawda? Bo by się ilość pieniądza na rynku zmniejszała. Więc inflacja musiała być coraz mniejsza. Zakładając produkcję na tym samym poziomie, jak była. Prawda? Tutaj, no to jeszcze jest związane, prawda, z produkcją, że powinna być tak naprawdę deflacja, bo elektronika jest coraz tańsza, różne rzeczy są coraz tańsze. I to, że inflację mamy na poziomie 4%, to jest fikcja. Bo tak naprawdę inflacja wynosi 50% ze względu na to, że jest nadprodukcja, jest coraz więcej rzeczy się produkuje i one są coraz tańsze. Tak, tak. Ale tak naprawdę nie ma tego zmniejszenia, bo jest rekompensowane przez dodruk pieniądza. Ale żeby dojść do tego, dlaczego tak się dzieje, trzeba właśnie zająć się już spiskami, bo to, jak wygląda dzisiaj ekonomia, jest kwestią spisku. W 1913 roku właśnie spotkanie w Nowym Jorku, założenie Fedu. Od tego się wszystko zaczęło i tam wiemy na 100%, że był spisek, prawda? Za tym właśnie stały korporacje. No, ludzie, którzy stali za tymi korporacjami, właśnie rodziny Rothschildów, Rockefellerów i innych rodzin, Warburgów, rodzin królewskich też. I ten schemat jest bardzo prosty. My pracujemy do końca życia na tych, którzy nic nie muszą robić. Oni po prostu żyją z odsetek. Z odsetek samego pieniądza. Każda rzecz, jeżeli się posługujemy pieniądzem, każda wymiana transakcji, oni z tego czerpią zyski. Nie oczywiście wprost, ale w to, że posługujemy się tym pieniądzem. Produkcja pieniędzy polega dzisiaj na tym, że bank produkuje pieniądze z niczego. Po prostu wymyśla sobie, że... No zabezpieczenie tak. Oczywiście
odsetki przecież nie istnieją.
Tak, a nasze odsetki istnieją, to znaczy niby nie istnieją, ale realnie trzeba je spłacać.
Ale musimy je spłacać, no właśnie o to chodzi.
Dobra, nie w pieniądzach oczywiście, w naszej pracy. Bo praca jest najpierw, pieniądze są później. Ludzie tego nie rozumieją, ludzie myślą, że najpierw są pieniądze, a później praca. Nie, najpierw jest praca, a pieniądze służą tylko wymianie, ale...
To jest praca,
naszą pracą spłacamy, tak. naszą pracą spłacamy te kredyty wirtualne, które nie istnieją. Które niby wzięliśmy, ale to nie my, tylko politycy, a te kredyty są brane z powietrza. Ale wyjaśnię tylko, to dosłownie zajmie mi 2 minuty, to jest bardzo ważne. Ludzie tego nie rozumieją, pomimo że oglądają Zeitgeista, oglądają różne filmy, ale nie rozumieją do końca, na czym polega drukowanie pieniędzy. Jeżeli ja idę do banku, prawda, mam jakieś oszczędności, mam powiedzmy 1000 zł. Idę do banku komercyjnego, zwykłego banku, wpłacam te 1000 zł. To ten komercyjny bank jest bardzo cwany. On nie pożyczy tego 1000 zł. Bo nam się wydaje, wpłacam 1000, on ten bank 1000 zł, które ma, które my wpłaciliśmy, on pożycza komuś. Nie, to nie jest tak. Ten bank pożycza, w Polsce niedokładnie wiem, jest ten sam schemat, ale chyba nawet jeszcze więcej można. Ja powiem na Stanach Zjednoczonych, jak to wygląda, ale Polska jest bardzo zbliżona, wszystkie kraje są bardzo zbliżone do tego. Ten bank komercyjny idzie do banku centralnego, mówię w uproszczeniu, jak to wygląda. Idzie do banku centralnego i mówi, że ma 1000 zł na koncie. Okej, to bank centralny, który drukuje pieniądze, czy Fed, czy ten bank do Fedu idzie, czy to też jest bank centralny, tylko że prywatny. U nas jest na szczęście państwowy, o tyle lepiej. Idzie do Fedu, czy do banku centralnego i mówi, że ma 1000 złotych ten bank. No dobra, no to Fed mówi, no to ty masz 1000 złotych, to my ci tu dajemy 9000 złotych, masz już 10000 złotych. I bank ma 10000 złotych z niczego. Ty nam spłacisz tam po bardzo niskim procencie, w niektórych krajach jest 0%. Bardzo niski procent, a ty se weźmiesz na procent, jaki będziesz chciał. Tam w zależności od stóp procentowych, które sobie ten Fed czy bank centralny ustalił. Które wynoszą tam, nie wiem, powiedzmy kredyt 10%, tak? Wynosi od tych sum, od tej sumy. Czyli ma bardzo niski tam, nie wiem, 0,1% czy coś, no, w tym banku w Fedzie. Oni po prostu, Fed nawet, czy nawet zero jest, ze względu na to, że oni mają te 9 tysięcy, wprowadzają do systemu z niczego. Rozumiesz? Arku. 10 tysięcy potem bank ma, 1000 realnych pieniędzy wypracowanych przez człowieka.
A 9 tysięcy z fikcyjnych, tak.
Po prostu 9 tysięcy zarobił Fed. Rozumiesz, że 9 tysięcy wziął sobie z niczego i ten Fed ma o 9 tysięcy złotych więcej. Czy
i
bank
wartość tam naszego pieniądza spada w ten sposób.
I bank dokładnie. I bank wtedy, a bank pożyczkę daje na 10 tysięcy. A przecież miał tylko realnych pieniędzy pokrytych w pracy, czyjeś 1000. I to jest proste jak but po prostu, żeby zrozumieć. To jest oczywiście spisek. Ludzie tego nie rozumieją. Henry Ford powiedział kiedyś, że ludzie gdyby to zrozumieli, to następnego dnia byłaby rewolucja. Gdyby zrozumieli ten schemat tego oszustwa, które się dzieje. Naprawdę nie trzeba robić rewolucji. Wystarczy własne pieniądze wprowadzić do obiegu. Wystarczy nie bać się. Byli już, nie będziemy pierwszymi, którzy to zrobią. W Stanach Zjednoczonych był taki człowiek, który na tym się nawet dorobił całkiem, który zrobił Liberty Dollars. Były srebrne, złote dolary, oczywiście mu zrobili wjazd, Fed wszystko zablokował, zabrali mu złoto i srebro, gdzie świetnie się rozwijał człowiek, ta jego inicjatywa, ale 10 lat powalczył z nimi, 10 lat drukował sobie tą walutę, niestety później mu wszystko prawie skonfiskowali. No tak wygląda ta ekonomia, to jest po prostu czysty spisek i tutaj no nie ma dyskusji na to, że jestem teoretykiem spisku, po prostu to są fakty, no to, że spisek to opisuje jako jedyny, no to jest inna sprawa, tego nigdzie nie uczą.
To bardzo fajnie, że dałeś nam taką tutaj krótką lekcję ekonomii, bardzo fajnie naprawdę, bo to jest prosto wyjaśnione i wydaje mi się, że niektórym ludziom mogą się oczy otworzyć, ale i tak pewnie wiele z tym nie zrobią, ale ja ciebie tak troszeczkę podpuściłem. Czy nie widzisz spisków tam, gdzie nie widzisz i tak dalej, no bo powiem ci szczerze, ja twoich audycji naprawdę słucham z zapartym tchem, bardzo chętnie je słucham przed snem, w drodze do pracy, tak jak mówiłem, kiedy się da, ale no czasami po prostu nie mogę się zgodzić z tym, co u ciebie w audycji jest mówione, bo na przykład, wiesz, dla mnie kwestia reptilian, jakkolwiek by tutaj nie mówić o metaforycznym podejściu do reptilian, czy powiedzmy tam kontakty z istotami wyższymi duchowo z którejś tam gęstości, no to dla mnie to jest po prostu, wiesz, no...
To są rzeczy niewyjaśnione, ja podkreślałem zawsze w każdej
audycji, rozumiem, że są niewyjaśnione.
I rzeczy niewyjaśnione.
Oczywiście, ja wiem, że to są rzeczy niewyjaśnione, ale wiesz, no... Ja czasami też mam gości, którzy mówią o rzeczach niewyjaśnionych, o rzeczach, które są dla mnie totalnie abstrakcyjne, mimo wszystko z nimi rozmawiam, tak jak ty rozmawiałeś na przykład właśnie, no nie będziemy tutaj nazwiskami rzucali, bo jeszcze ktoś mnie zacznie tam ścigać, że mówię tutaj nazwiskami, ale na przykład kiedy jest u ciebie mowa o kontaktach z istotami tam z wyższej gęstości, z siódmej czy z którejś gęstości, no to ja się po prostu, wiesz, nawet tych audycji nawet nie włączam. Szczerze mówiąc, bo wiesz, bo nie trafia do mnie mówienie, że czyjaś tam córka jest serwerem i ma w pamięci ileś tam cywilizacji. No, nie wiem, jak ty do tego się odnosisz. Odnosisz się do tego jako do ciekawostki niewyjaśnionej, czy tylko do takiego...
Dla mnie to naprawdę mało się różni od tego, że są jakieś channelingi, przekazy. Może jest, może nie, no tego po prostu nie możemy sprawdzić do końca. Można sobie różne rzeczy twierdzić, nie ma na to dowodów, więc po prostu... każdy może sobie sam ocenić, tak? Ja, moim zadaniem jest zrobić fajną audycję, ciekawą. Jeżeli ktoś się zgodzi porozmawiać, nie można takiej osoby, wiadomo, trzeba się zachować normalnie. Nawet jeżeli się nie zgadzamy z czymś, to trzeba porozmawiać.
Oczywiście.
Więc nie wyśmiewać czy coś, bo tak właśnie jest z reguły w mediach mainstreamowych. Ja myślę, że właśnie media te alternatywne są o tyle lepsze, że Ja też nie chcę się wypowiadać na takie sprawy, wiesz, czy ja jestem za, czy przeciw i tak dalej, bo ja chciałbym właśnie się skoncentrować na rzeczach tych sprawdzalnych. Aha. I tu mam jeszcze przygotowanych sporo rzeczy na temat teorii spiskowych i tego, jak skorzystałem z teorii spiskowych.
No to może właśnie parę słów na ten temat powiedz.
Bo to jest, myślę, ważniejsze, bo tak rozmowy o reptilianach, siódmych gęstościach, ja naprawdę też za bardzo w tych tematach jestem niezorientowany, tylko tyle, co do audycji się musiałem przygotować, więc to są rzeczy, które warto było przedyskutować z ludźmi, którzy się zajmują tymi sprawami tak naprawdę, bo ja bardziej staram się spiskami, takimi rzeczami, które mogę chwycić, no UFO rozumiem, mogę chwycić, rozumiem. W sensie, że mogę zdjęcie zrobić, prawda,
tak,
widziałem
tak,
to UFO, rzeczy realne, NWO, pieniądze, przecież to są realne rzeczy, codziennie na tych rzeczach opieramy swoje życie. Jeszcze ciekawą rzecz, tak opowiem o pieniądzach, ostatni już tu o NWO więcej nie będę mówił, że każdy pieniądze euro, banknoty euro, mają w sobie RFID chip, mają chipa RFID, czyli ten taki mikroprocesorek mamy.
A jest to potwierdzone, czy jest to tylko jedna z
teorii? Oczywiście, że potwierdzone. W 100% przeze mnie, znaczy w 100%, no, nie ma czegoś takiego w 100% potwierdzonego, ale ja wykorzystywałem do tego kuchenkę mikrofalową i sprawdzałem, co się po prostu wypala. Czyli w środku musi być coś zrobione z przewodnika lub półprzewodnika. Wiadomo, pieniądze są papierem, więc nic nie powinno się dziać. I tam wypala się po prostu takie, antena się wypala, kawałeczek anteny się wypala i wypala się w jednym miejscu taki prostokącik mały, tam gdzie był ten właśnie mikro, to jest micro RFID, czyli mikro RFID, bardzo malutki, bo te RFID-y są z reguły większe, natomiast tam w tych pieniądzach są, po co to robią? Po co każdy pieniądz musi być znakowany?
Ale powiem ci, że teraz...
W taki sposób i nie mówić o tym nikomu, prawda?
Powiem ci, że teraz dla mnie to zabrzmiało trochę jak takie... Z mojej strony to może zabrzmi prześmiewczo, ale tu chodzi, wiesz, o robienie sobie z folii aluminiowej czapeczek, żeby cię rząd nie podsłuchiwał. Naprawdę, to jest dla mnie... Pierwszy raz słyszę o tych chipach w euro i no...
No właśnie, a to już jest od 5 chyba lat.
No proszę.
Co najmniej.
No
więc ja to sprawdziłem w 2010 i dzisiaj, znaczy w tym roku, w 2013 też sprawdzałem i wszystko się potwierdza, że także jest. Czyli cały czas te nowe, banknot wytrzymuje od roku do dwóch, więc to są już nowe banknoty i dalej jest to samo, prawda, w tych banknotach.
No nie wiedziałem.
O wszystkich nominach, ale to w euro, w złotówkach nie wiem jak jest, nie testowałem, także trudno mi powiedzieć. Także, no dobra, to już zostawię ten temat. Temat, który... tylko jeszcze dokończę, że właśnie tak się bierze kryzys finansowy, bo tu jeszcze zdradzę ostatnią rzecz o tym NWO, ostatnią, ale to chyba jako pierwszy w Polsce o tym powiem, że w tej chwili już ci właśnie globaliści, czyli ci z najwyższej półki, był przeciek, że oczywiście to nie ja wymyśliłem, tylko w internecie jest, w anglojęzycznym oczywiście o tym huczy, że ustalili już w tej chwili termin obalenia walut wirtualnych. Nie wiem, czym chcą to zastąpić, może właśnie RFID jakimiś wirtualnymi chipami czy coś, trudno mi powiedzieć. Na przykład w paszporcie. Każdy ma teraz w paszportach ma RFID, więc być może właśnie paszportem będziemy płacili czy coś, trudno mi powiedzieć. W każdym razie jest już zaplanowana data i prawdopodobnie to będzie 2013. Nie wiem dokładnie, niektórzy mówią, że może 5 maja, bo 5-5. Nie ma podanej konkretnej daty, tak? Ale że już po prostu się naradzili i w tej chwili planują obalenia walut tych wirtualnych, które mamy, czyli tych fiducjarnego pieniądza. Nie wiem, czym chcą to zastąpić, jakie mają dalsze plany i nie wiem, jakie waluty, no bo też nie wyobrażam sobie, jak mogliby złotówkę obalić.
Czyli co, wypłacamy pieniądze z banku i wkładamy do skarpety?
To nam niewiele da, bo jeżeli będzie wymiana pieniądza, to będziesz musiał i tak potem zanieść te pieniądze, a to i tak będzie strata. Tak jak komuniści to robili pięknie. Właśnie, że 1/3 pieniędzy od razu ci zabierali. Bo oczywiście jest wymiana, prawda? 1:1 nawet, czy coś tam, ale na tej wymianie od razu 30% pieniędzy stracisz. Czyli nie ma znaczenia, czy będziesz w skarpecie trzymał, czy w banku. Mhm. W skarpecie jest o tyle, że nie mogą od razu nałożyć podatku, tak jak na Cyprze.
Na Cyprze, tak, tak.
Więc jeżeli w skarpecie się trzyma, ale tylko tyle. Natomiast wymianę pieniędzy, bo jak będą na przykład dolara wymieniali na amero, czy też złotówkę na euro, czy nie wiem, złotówkę na coś jeszcze innego wymieniali, to tutaj będzie strata. Także wiem, że chcą jak to zrobić. To jest, mówię, wiedzę ze spisków czystych, nie mam żadnych na to dowodów, to tylko ludzie mówią, którzy byli wysoko postawieni, czy mają wysoko postawionych przyjaciół, którzy nie zgadzają się na te rzeczy, którzy są w mniejszości jednak na szczeblu, którzy chcą jakoś inaczej to zrobić.
Bo bardzo fajnie, że tak teraz powiedziałeś o tym, że sam coś próbujesz robić, że coś tam sam próbujesz badać. Powiedz mi, czy jest jakaś teoria spiskowa, w której istnieje 100% dowód na to, że to rzeczywiście się dzieje, oprócz tej kwestii bankowej, bo o tym powiedziałeś, to jest bardzo jasne.
Tak, to jest nasze zdrowie. Nasze zdrowie i rzeczy, które chemicyzacja jedzenia, GMO, walka z ziołolecznictwem, wyrugowywanie witamin z pożywienia oraz staranie się, aby witaminy były na receptę, aby były ciężej dostępne i gorszej jakości te witaminy. To niestety wszystko się potwierdza, co widać, co możecie po sobie też obserwować. Woda jest coraz gorsza w kranach, może akurat nie w Polsce, bo chyba fluoru, z tego co wiem, właśnie Stały Słuchacz mówił, że
nie
dodają,
że nie
fluoru. Natomiast w Irlandii na 100% dodają, bo są w danych. W Wielkiej Brytanii na 100% dodają i w Stanach Zjednoczonych na 100% dodają. W innych krajach jest różnie. Z reguły właśnie w krajach europejskich albo się nie przyznają, albo mało dodają gdzieś tam, albo w ogóle jest zabroniony, zakaz. Ale to od niedawna, od 5-10 lat maksymalnie zakazy są. Natomiast w Polsce dodawali na pewno za komuny i w latach 90. Tylko może mniej, w pewnych tylko miejscach. Ale okej, to jest jedna sprawa. Druga sprawa właśnie witaminy i zioła. Z witamin na sobie przetestowałem jedną witaminę. Nie wierzyłem, nie znałem się na tych sprawach za bardzo. Wiedziałem, że witaminy są niezbędne, no to chyba każdy wie, że to jest coś jak jedzenie, tak? Jeżeli w jedzeniu brakuje pożywienia, przepraszam, w jedzeniu brakuje witamin, tak, no to trzeba je po prostu spożywać jakoś dodatkowo, czyli więcej owoców, tak, spożywać suplementy, diety. Później się dowiedziałem, że suplementy nie są zbyt dobre, bo nie są zbyt zdrowe, bo zawierają witaminy niezgodne z naturalnymi witaminami. I to powoduje, że tam to są chyba enancjomery tych witamin. Nie jestem 100% pewny, ale to chodzi o tam skręcanie światła tych cząsteczek, że po prostu one są, niektóre są lewoskrętne, niektóre prawoskrętne, pomimo że mają tą samą budowę cząsteczkową, to są inne cząsteczki. I to chemicy znają i wiedzą, że niektóre właśnie witaminy te syntetyczne, oczywiście one w jakiś sposób działają i są dobre, jeżeli mamy już kompletną awitaminozę. Natomiast jeżeli nie, to warto się zastanowić, czy nie lepiej wydać więcej na owoce po prostu. Cytryny, cytrusy mają dużo witamin, no, warzywa też, tylko najlepiej surowe. Surowe jeść.
Tak, bo jak się wygotuje, to traci najwięcej.
Jak się w zupie, to traci te witaminy, więc to nie jest już tak dobre. Ewentualnie tak jak Chińczycy gotują, czyli tak bardzo szybko, tak na parze. Takie, jak ktoś z was próbował, chińskie jedzenie, to jest właśnie te warzywka takie bardzo ciepłe, ugotowane, ale nie tracące tych witamin. Dlatego Chińczycy są tak zdrowi. Wystarczy popatrzeć na nich, że tam otyłych ludzi nie ma zbyt wiele, pomimo że...
To tak jak w Korei. Tam jest chyba tylko jeden.
Tam jest jeden tylko otyły. Dokładnie. Ja przetestowałem na sobie witaminę D3. Nigdy nie wiedziałem, co to jest. Kiedyś nie wiedziałem nawet, że jest witamina D3. Myślałem, że tylko jest witamina D. A później właśnie wiedziałem, że witamina D dzieli się na D2, chyba D3. D3. Mówię, nie jestem żadnym lekarzem, nie mam o tym pojęcia zielonego, ale ze spisków. To jest wiedza ze spisków, którą odkryłem w 2009-2010 roku. Mniej więcej tak. Gdzie usłyszałem, że ta witamina załatwia wszystkie problemy i człowiek jest dużo bardziej odporny na jakiekolwiek choroby.
I to sprawdziło
mnóstwo,
się?
Mnóstwo chorowałem. Mnóstwo chorowałem, ale gdzieś już od około, myślę, że już 3 lata w tej chwili mija, od 3 lat biorę tą witaminę od czasu do czasu, bo też nieczęsto wychodzę na słońce, bo to jest witamina słoneczna, to też tylko tak dopowiem, że ona powstaje, jeśli się skórę damy na słońce.
Aha.
Natomiast dzięki chemtrails, tymi smugom chemicznym, czy one istnieją, czy nie istnieją, na 100% istnieją.
Kolejna teoria spiskowa.
Nie, 100% istnieją jako smugi, że chmury są tworzone przez samoloty, to na 100%.
Ale co w tych smugach jest?
A, to jest inna sprawa, no natomiast właśnie. Słońce przykrywają, tak czy inaczej, więc oczywiście. Słońca tego nie ma. Mhm. Więc o to tu chodzi, a to, że świństwa w tym mogą być, to już jest inna sprawa, to dodatkowo może nas po prostu rozwalać. Mhm. Ale nawet zakładając, że to są czyste, czyste smugi chemiczne, gdzie po prostu nie ma słońca. Więc ta D3 jest wymagana, wymagana w teraz 100% do przyjmowania, chyba że pojedziecie gdzieś, nie wiem, do kraju, gdzie tych smug, smug chemicznych czy kondensacyjnych, jakkolwiek nazywać, nie ma i słońce w miarę dobrze świeci.
Na przykład do Kloda na piknik.
No nie, akurat tutaj w Irlandii jest absolutnie bardzo kiepsko ze słońcem.
Ale nie może ma tych smug.
Nie, są smugi, ale mniej, sporo mniej, natomiast jest ogólnie, jest w Irlandii, to jest kraj taki pochmurny, pada.
No niestety, stop, tak, tak.
Słońca nie ma, więc i tak tu trzeba przyjmować, więc to sprawdziłem na sobie, biorę od tych czekolad i ani razu nie zachorowałem, że musiałem się do łóżka położyć, ani no. razu. A kiedyś co miesiąc generalnie, co miesiąc, co dwa miesiące po prostu coś mi wyskakiwało.
Czyli polecasz witaminę D3.
Absolutnie. I to w rzeczach większych niż zalecają lekarze, czy tam te federacje różne, tych globalistyczne. Mm-hmm. Oczywiście, aha, i to jeszcze ważna sprawa, że musi być odpowiednia witamina D3. Najlepsza jest dla noworodków, dla małych dzieci witamina D3. Niestety ona jest na receptę, więc musicie się z jakimś lekarzem dogadać. To jest właśnie, witamina D3 najlepsza jest na receptę. Kto to wymyślił w ogóle, nie? Ale mniejsza z tym. W każdym razie ja taką mam, na szczęście. Bardzo dużo tej witaminy jest. Dzieciom się wiadomo, podaje. To lekarze wiedzą, że dzieciom się podaje. Nie wiedzą tylko, że dorośli powinni też witaminę suplementować. Natomiast dzieciom się podaje, bo inaczej dziecko po prostu ma problemy z kręgosłupem, odporność się dzieciom no zmniejsza. Właśnie, ktoś jak nie wie, to potem dziecko jest kaleką, jeżeli ktoś nie daje witamin D3. Znaczy, nie zawsze jest, bo w pożywieniu też jest, na przykład tak, w wątrobie, tak. W rybach jest sporo w różnych, dlatego kiedyś tran się podawało, bo w tranie jest dużo D3.
Tak, zgadza się.
To było. Ale to tylko mówię, możecie sobie na sobie to sprawdzić, jeżeli dużo chorujecie, także nie można przesadzać z tą witaminą D3, warto się z jakimś lekarzem takim otwartym umyśle skonsultować, czy nie macie jakichś przeciwwskazań, bo no, ja wam nie mogę polecić, bo nie jestem lekarzem, ja na sobie tylko robimy eksperymenty i są skuteczne. Mm-hmm. No, nie tylko, że nie choruję, ale człowiek się lepiej czuje też. No. Jak człowiek jest schorowany, gdzieś tam go łapie, a ja naprawdę no, nie dbam kompletnie o zdrowie, nie super się odżywiam wcale, nie jakoś ze sportem też nie bardzo mam dużo wspólnego i cały czas na źle się ubieram, tak? Czyli powinienem non-stop być chory, bo wychodzę, powiedzmy, deszcz pada, jestem słabo odziany, później w samochodzie siedzę długo, gdzie jest bardzo ciepło, czyli zmiany temperatur i w ogóle nic mnie nie rusza kompletnie. Mhm. Także wam polecam, jeżeli... To jest wiedza ze spisków, w 100%. Ja nie miałbym o tym zielonego pojęcia, gdyby nie...
No
nie
proszę.
No i takie, nie wiem, tutaj... Miałem jeszcze kilka faktów powiedzieć, ale już chyba nie będziemy mieli czasu, prawda?
Jakiś tam jeden, dwa fakty możesz jeszcze rzucić, bo
kiedy byliśmy ostatni raz na Księżycu, każdemu, komu mówię o tym, to się zastanawia, że faktycznie no coś może w tym być. No, już minęło 40 lat, od kiedy ostatni raz człowiek był na Księżycu. W 1972, 7 grudnia, była ostatnia misja i ostatni raz ludzie byli na Księżycu właśnie Cernan, Evans i Schmidt, trzech astronautów. Niektórzy twierdzą, że rzeczywiście nie byliśmy, ale to też myślę, że jest dezinformacja. Więc to też zastanawiam się, dlaczego nie byliśmy. A może byliśmy?
A właśnie, i tu się kłania audycja Claude'a właśnie o misjach Apollo, którą też słuchałem z mieszanymi uczuciami, co prawda, ale naprawdę jest bardzo ciekawa. I to wszystkich
jest
odsyłam.
Trudne do tego. Trudne, bo akurat przedstawić audycję o kosmosie w telewizja no jest nie do zastąpienia, bo tam akurat są filmy te takie, które gdzieś wypływają, te zdjęcia, mnóstwo zdjęć jest, na których można coś pokazać. Radio jest do tego trudnym medium, ale myślę, że człowiek wtedy sobie wyobraża pewne rzeczy i też jest pewien plus.
Ale dajemy radę w tym radio.
Tak, no i z takich jeszcze ciekawych faktów jest, że w tym momencie trwa konferencja, 4-dniowa konferencja, która się wczoraj zaczęła, Citizen Hearing on Disclosure.
Wczoraj, czyli dodajmy, że w poniedziałek, bo audycja poniedziałek, będzie nadawana w niedzielę.
Czyli 29
się. Ale bez żadnych emisji, bez żadnych cięć, tak.
Do 2 chyba maja. Do 2 maja ma potrwać. Zorganizował ją Steven Bassett. naprawdę fenomenalne rzeczy, mnóstwo, setki ludzi, którzy wypowiadają się, fachowców, mało tego, urzędników państwowych, którzy właśnie współpracowali z Clintonem na przykład, ujawniają rzeczy, które po raz pierwszy ujawniają w ogóle w historii. Także rewelacyjna sprawa.
No poczekamy na efekty, zobaczymy, coś tam wyjaśni.
Zobaczymy, no. Zobaczymy, coś mi działo.
Bo wydaje mi się, że UFO to nie ma nawet sensu negować, bo niezależnie od tego, czym jest UFO, czy są to statki, nie wiem, wojskowe, czy rzeczywiście coś spoza naszego układu planetarnego, gwiezdnego, no to no UFO jest i powinniśmy się chyba z tym pogodzić, no bo UFO to może być chociażby ptak, którego na niebie nie zidentyfikujemy. Ja już to kiedyś tak tłumaczyłem w swojej audycji, że chyba każdy kiedyś widział na niebie UFO, bo nie wiedział, co właściwie widział. Pewnie każdemu się coś takiego zdarzyło.
No tak, ale jak przechodzimy już do obserwacji te nawet, których dokonują polscy wojskowi, to już nie ma mowy o ptakach, nie ma mowy o...
No nie, oczywiście.
Po prostu muszą być inteligentne jakieś postacie za tym stać. Szczególnie, że są jeszcze, prawda, trzeciego i czwartego stopnia spotkania. No tak. I tego jest za dużo po prostu, żeby zanegować. Oczywiście nie wiemy, kim są te inteligentne istoty i tutaj możemy, prawda, dyskutować. Natomiast to nie jest na zasadzie pioruna kulistego, co wiem, że wielu próbuje sprowadzić.
Albo lampion chiński.
Dokładnie. I to te rzeczy wychodzą. A myślę, że najważniejszą rzeczą, dlaczego na przykład to nie mogą być wojskowe, mogą być oczywiście jakieś wojskowe, nie neguję, że są pewne, ale czy po pierwsze człowiek by opanował taką technikę, tak zaawansowaną technikę, a po drugie wiemy ze spisków, tutaj z tych informacji porównanych ze spisków, że oczywiście człowiek budował, Amerykanie budowali, Rosjanie też, Amerykanie bardziej różne obiekty, które przypominały spotki, ale niestety nie latały tak jak spotki. Mhm. Spotki potrafią zrobić przyspieszanie, które po prostu zmiażdżyłyby każdego człowieka.
No
czy
i
też
nie tylko przyspieszanie,
tak zwane
zwroty.
Zwroty po prostu są nierealne. Mhm. Więc tutaj mogą zachodzić jakieś rzeczy. Ja to wiążę na przykład z Lucjanem Łągiewką, że on wpadł na zmniejszanie inercji. Czyli być może tamte cywilizacje opanowały technologie nie tylko antygrawitacyjne, ale także właśnie zmniejszania inercji układów. Mhm. Co dzisiaj jest nierealne. Wszyscy fizycy mówią, że to jest absurd. No, nie można zmniejszać inercji układu. Natomiast na przykład Lucjan Łągiewka twierdzi, że może i pokazuje doświadczenia. Nie wiem, jaka jest prawda, to trzeba być już fizykiem, myślę. Mhm. Żeby to bawić.
Michał, wiesz co, powiem ci tak. Byśmy mogli jeszcze rozmawiać i byśmy z twoją audycję z Marcinem Dachterą po prostu przebili tą, która trwała tam ponad 4 godziny. No ale nie będziemy dzisiaj się już dłużej tutaj rozwijali. Pewnie jeszcze sobie poza anteną chwileczkę porozmawiamy, bo nie chcemy tutaj Iweliosowi ramówki całkowicie zniszczyć w Radiu Paranormalium na niedzielny wieczór. Słuchaj, powiem ci jeszcze tak. W tej książce, o której już wspomniałem, tej takiej troszeczkę, powiedzmy, według mnie troszeczkę parodiującej teorie spiskowe, na ostatniej stronie jest taka głowa aliena, która się pojawia właściwie przy każdej teorii i jest tak napisane ładnie pod spodem: pamiętaj, to ja się tak z tego troszeczkę śmieję oczywiście w tym momencie, pamiętaj, to, że cierpisz na paranoję, wcale nie oznacza, że oni cię nie obserwują. Ja tutaj w zupełności nie biję do ciebie, broń Boże, nic z tych rzeczy, ale no wiesz, ty, jeżeli chodzi o ciebie, przynajmniej ja mam taki obraz ciebie jako osoby, która się zajmuje tymi spiskami, która tych spisków naprawdę widzi bardzo dużo, nawet w miejscach, w których ja bym nie pomyślał o spiskach, na przykład o Titaniku, o którym miałeś świetną audycję, muszę powiedzieć, naprawdę była bardzo fajna, aczkolwiek ja bym o tym nie pomyślał. Ty jesteś dla mnie taką osobą jak ci trzej pomocnicy Foxa Muldera, którzy pojawiali się w wielu odcinkach, ci Lone Riders. Tam? Jak oni się tam nazywali? Lone Shooters? Czy jakoś tak? Oni przyjęli taką nazwę. Wiesz, o kogo chodziło, prawda? Lone Gunners, właśnie. Lone Gunners.
Już tak.
Właśnie, ja widzę ciebie jako taką osobę, która wie wszystko o tym.
No dzięki, ale bez przesady. To
nie. Słuchaj, nie żebym cię tutaj teraz... Nie żebym się teraz w jakikolwiek z siebie nabijał, ale dla mnie to były postaci strasznie przerysowane. I nie mówię, że jesteś przerysowany, ale że twoje wyobrażenie o spiskach czasami po prostu przekracza moje kompetencje i moją wyobraźnię nawet, że tak powiem, bo ja naprawdę tych spisków czasami nie potrafię dostrzec tam, gdzie ty je widzisz. Co nie znaczy, że to jest złe, co robisz. Ja naprawdę z chęcią słucham i będę słuchał twoich audycji. Aczkolwiek nie zawsze się z nimi mogę zgodzić, ale to chyba dobrze, bo taka rozmowa nam się wywiązała.
Byłoby nudno. A co do paranoi, to wojskowi mawiają, że paranoja to wyższy stan świadomości, także coś w tym jest.
A wojskowi coś o tym wiedzą. Słuchaj, ty zawsze zaczynasz swoje audycje cytatem, a kończysz piękną piosenką. Ja nie mam przerywników muzycznych, nie kończę żadną piosenką, ale zakończę takim cytatem, który się pojawia. Mówi się, że to stare góralskie przysłowie, że są trzy rodzaje prawdy, że jest cała prawda albo święta prawda, tyż prawda i g-prawda. I myślę, że tym cytatem możemy się obaj podzielić, że ty możesz, że cała prawda dla ciebie jest zupełnie inna niż ta cała prawda dla mnie i dla innych słuchaczy.
Może, chociaż wolałbym, żeby była jedna prawda.
O, i to by było
bo
bardzo...
Bo tylko jest jedna prawda.
The truth is out there, tak?
Dokładnie.
No, słuchaj, no wydaje mi się, że audycja nam wyszła bardzo fajna, długa, bo słuchaj, ja się czuję, jakbyśmy rozmawiali 20 minut, a my rozmawiamy godzinę 20 minut. Moglibyśmy chyba jeszcze długo rozmawiać. Mam nadzieję, że jeszcze się tutaj kiedyś w eterze spotkamy. Może u ciebie, może u mnie jeszcze, zobaczymy. Bo to jest... Myślę, że możemy tutaj rozmawiać. Rozmawia się całkiem przyjemnie, przyzwoicie. Nie wiem, jak ty to odbierasz.
Myślę, że byłoby niezłym wyzwaniem zaprosić sceptyka takiego jak ty.
A, widzisz. może byłby to troszeczkę rozkręciło i twoją publiczność, i może by mi się trochę dostało twoich kolegów po uszach. No nie wiem, zobaczymy. Może coś takiego jeszcze nam się uda kiedyś stworzyć.
Jasne, z miłą chęcią.
Mi się dzisiejsza audycja bardzo podobała, szczególnie, że jest to audycja taka na comeback, jak wcześniej powiedziałem, i pierwsza audycja, którą nagrywam w takim domowym zaciszu. A jeszcze ostatnie pytanie. Patrz, nie zadałem ci najważniejszego pytania. Czy nie masz tak, że nie obawiasz się, że czasami się obudzisz i przyjdą do ciebie jacyś smutni panowie i powiedzą: panie Michale, zapraszamy z nami?
No, bardzo bym chciał, ale niestety się to nigdy nie zdarzyło.
Bardzo byś chciał?
Tak, bo byłoby to potwierdzeniem, że jestem na dobrym tropie.
A, chyba.
Na 100%. Wtedy no. Miałbym już pewność 100%.
Ty miałbyś pewność, a co z nami, słuchaczami Teorii Chaosu?
No trudno, musielibyście sobie jakoś poradzić.
No dobra, fajnie, słuchaj, bardzo...
Będzie, następnie będą, myślę, że jest miejsce naprawdę dla wielu ludzi. Ja właśnie tak naprawdę wolę słuchać niż prowadzić, bo uwielbiam dobrych audycji słuchać.
Powiem ci, że ja mam tak samo, dlatego mam teraz, zalega mi parę gigabajtów twoich audycji na dysku i z chęcią ładuję je na telefon właśnie jak mi się skończy dana porcja. Bardzo mi było miło i przyjemnie, że z tobą mogłem porozmawiać właśnie w takiej audycji, w której no troszeczkę te nasze poglądy się w niektórych miejscach ścierały, no ale wydaje mi się, że jesteśmy... Zgadzamy się co do jednego, z tym, że nie zgadzamy się co do rozmiaru tego faktu, bo ty podchodzisz do tego, wydaje mi się, tak bardzo globalnie, ja troszeczkę mniej, z mniejszym entuzjazmem do tego podchodzę, no ale nie, jeszcze żaden się nie urodził, co by wszystkim dogodził. Kolejny cytat.
Dokładnie. Też dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Pararadia, ciebie Jarku.
Tak, ja również cię pozdrawiam słuchaczy, dziękuję, że czekaliście. Nie wiem jeszcze, jak tam słuchalność, ale mam nadzieję, że na takim poziomie, do którego przyzwyczailiście i mnie, i tutaj Iweliosa właśnie z Radia Paranormalium, bo ta audycja będzie w tym tygodniu właśnie tylko w Radiu Paranormalium. No to cóż, jeszcze raz tobie dziękuję bardzo, a z naszymi widzami będę się powoli żegnał. Życzę wszystkim dobrej nocy i tego, żebyście byli na drodze do prawdy, jak to przed chwilą jeszcze Michał powiedział. Ja się żegnam, również no z tobą się pożegnam teraz tak w eterze, ale jeszcze na pewno chwileczkę porozmawiamy po rozłączeniu się. No i z naszymi słuchaczami żegnam się, pozdrawiam, Pararadio, poznajemy nieznane, dobranoc.